Dzisiaj rozważymy trzy rozdziały od 12 do 14. Pomijamy w części rozdział 11, chociaż ja się do niego będę odwoływał. To jest o porządku zgromadzenia, o porządku panującym na zgromadzeniach liturgicznych, konkretne wskazówki. I zostawimy sobie jako lekturę już taką domową rozdział 15 i 16, gdzie święty Paweł mówi o zmartwychwstaniu. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna by była nasza wiara. Tak więc odwołuje się do zmartwychwstania i to proszę sobie w domu przeczytać jako końcówkę, podsumowanie naszego rozważania listu do Koryntian. A dzisiaj zajmiemy się 12, 13 i 14 rozdziałem listu do Koryntian. Rozdziały te są poświęcone charyzmatom. A najbardziej znany oczywiście 13 rozdział, który jest czytany prawie w czasie każdego ślubu, hymn o miłości świętego Pawła, który jest, można powiedzieć, punktem centralnym tych trzech rozdziałów. A więc zaczynamy rozdział 12. 12 i 14 to jest takie, jakby to narysować A i A prim, a 13 to jest B, część centralna. Za chwilę do tego dojdziemy. Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych. Wiecie, że gdyście byli poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom. Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić, niech Jezus będzie przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Te trzy zdania autor wprowadza w kolejną tematykę. Autor, tak jak mówiliśmy, odpowiada na pytania Koryntian, na różne rzeczy dziejące się w Koryncie. Mówił o różnych grzechach Koryntian, mówił też o małżeństwie, o wdowieństwie, o celibacie. A teraz odpowiada na pytania o charyzmaty. I teraz charakterystyczne wprowadzenie. Nie chciałbym, bracia, abyście nie wiedzieli. A więc to istnieje, to funkcjonuje i Koryntianie są świadomi czego? Darów duchowych. I teraz trzeba sobie uświadomić znowu, przypominać cały czas tą specyfikę wspólnoty koryńskiej, która jest wspólnotą chrześcijańską, składającą się z nawróconych Żydów i z pogan, a wokół są pogańskie różne grupy, wspólnoty, różne misteria pogańskie. I w tych pogańskich misteriach też były jakieś różne ekstatyczne tańce i inne tego typu sytuacje. A więc Koryntianie, można powiedzieć, obcowali z tego typu działalnością. I teraz w Koryncie wybuchają charyzmaty. Charyzmaty to jest nazwa świętego Pawła. Charis to znaczy łaska, a więc dary łaski. I tutaj Paweł mówi, nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych. Koryntianie są dumni z tego, że mają charyzmaty. Przede wszystkim taki najpopularniejszy charyzmat, który jest obecny w Koryncie, to dar języków, tak zwane glosolalia, gdzie każdy modli się różnymi językami. I teraz święty Paweł wydaje się, że odpowiada na to, że Koryntianie mówią w ten sposób. Otóż my mamy charyzmaty, kto ma większy charyzmat, ten jest bliżej Pana Boga. Im więcej charyzmatu, to oznacza, że tym jestem bliżej Pana Boga. Uważali, że im bardziej byli i ten charyzmat był zadziwiający, tym bardziej był wartościowy. I na samym początku Paweł mówi, że są różne dary duchowe, a te dary duchowe pochodzą od Ducha Świętego. I podaje kryteria autentycznego rozróżniania tych darów duchowych. Że jeżeli możesz wyznać, że Jezus jest Panem, poprzez te dary, chwalić Pana Boga, to znaczy, że te dary pochodzą od Boga, od Ducha Świętego. A jeżeli ktoś będzie mówił, że niech Jezus będzie przeklęty, to znaczy, że te dary nie pochodzą od Pana Boga. A więc widać, że dary duchowe prowadzą człowieka do chwalenia Pana Boga. To jest też obecne w liście do Rzymian, w 10 rozdziale, w 9 wersecie, jest bardzo jasno sformułowane w ten sposób. Bo trzeba uwierzyć sercem. Zaraz, 9 werset. Bo jeśli wyznasz ustami, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. A więc to odniesienie do Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych. Chrystus zmartwychwstały, wyznajemy Go jako Pana. To jest rozróżnienie charyzmatów. to mi się przypomina takie wykłady związane właśnie z pneumatologią. Pneumatologia to jest nauka o Duchu Świętym. Profesor mówił o tym, że czasami komuś się przyśni jakiś duch, czy jakaś dusza czyśćcowa. To właśnie proste rozróżnienie. Kazać mu chwalić Pana Boga. Jeżeli będzie chwalił Pana Boga, to można powiedzieć rzeczywiście pomodlić się, wstać i się nie bać. A jeżeli będzie się bronił przed tym wyznaniem, że Jezus jest Panem, to znaczy, że to pochodzi od złego ducha. Konkretne rozróżnienie. I teraz przechodzimy od 4 do 11 rozdziału do konkretnych charyzmatów. Święty Paweł mówi tak. Różne są dary łaski, czyli te charyzmataj, lecz ten sam duch. Różne są też rodzaje posługiwania. Posługiwanie to jest określone słowem diakonia, ale jeden Pan. I wreszcie różne są działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. A więc Święty Paweł pokazuje, że w Kościele jest różnorodność. Że jeden ma takie dary, drugi ma taki, ale to wszystko pochodzi od jednego ducha. A więc nie ma co się przechwalać, że ten ma więcej, ten ma mniej, bo to wszystko pochodzi od tego samego ducha, a duch udziela jak sam chce. W samym tym słowie charyzmataj zaznaczone jest to, że to jest dar łaski, niezależny od świętości człowieka. Pamiętamy, że w 3 rozdziale Listu do Koryntian na początku, w 1 wersecie, Święty Paweł mówi: chciałbym do was mówić jak do ludzi duchowych, ale niestety muszę mówić jak do ludzi cielesnych, bo jeszcze musicie nad sobą pracować. I tutaj mogłoby się wydawać, że o, teraz jesteśmy duchowi, bo mamy charyzmaty. A tymczasem Duch Święty, ten sam jeden, udziela tych charyzmatów w taki sposób, jaki chce. I to niekoniecznie musi świadczyć o tym, że ktoś jest bardziej duchowy, bo ma charyzmaty. I teraz w 7 wersecie mamy, można powiedzieć, definicję tego, czym jest charyzmat i czemu służy. Wszystkim zaś objawia się duch dla dobra, czyli dla użyteczności. Czyli charyzmat jest dla wszystkich. I wszyscy mają ten charyzmat. Mówiliśmy sobie o tym przy okazji mówienia o małżeństwie. Że nie zrozumie celibatariusz małżonkę i małżonek celibatariusza, bo do tego trzeba mieć charyzmat. Trzeba mieć łaskę. To jest pierwsza. Wszystkim. Objawia się duch. Charyzmaty służą temu, żeby duch się objawił we wspólnocie. A więc nie jest to rzecz jakaś taka wewnętrzna, że ja mam charyzmat i służę samemu sobie. Nie. Przez charyzmat, skoro duch mi daje ten charyzmat, ja mam tego ducha objawiać. I wreszcie po co mam go objawiać? Dla użyteczności, dla dobra wspólnego. A więc charyzmaty zawsze służą Kościołowi, czyli wspólnocie, do której należy. I teraz co dalej mówi Święty Paweł? Właśnie komentuje to. Jednemu dany jest przez ducha dar mądrości, słowa, drugiemu umiejętności poznawania według tego samego ducha, innemu jeszcze dar wiary w tym duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. A więc Święty Paweł wyróżnia 10 charyzmatów i podkreśla na końcu, jeszcze raz, wszystko zaś sprawia jeden i ten sam duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Czyli znowu, ten sam duch udziela każdemu tak, jak on chce, nie tak, jak człowiek sobie zasłużył. Czyli prosty wniosek, nie ma co być zazdrosnym. Każdy ma swój własny charyzmat, który mu Duch Święty udziela, a więc nie bądź zazdrosny o charyzmat innego. Znowu, tutaj konkretne odwołanie do sytuacji Koryntian, którzy mówili, ten mówi językami, ten prorokuje, ojejku, a czemu nie ja, to znaczy, że on jest lepszy. Nie, to nie ma nic wspólnego z kondycją człowieka, bo duch, tak jak Pan Jezus mówi do Nikodema w 3 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, duch wieje, kiedy chce, a szum jego słyszysz. To jest ta moc Ducha Świętego i ludzie, którzy są duchowi, poddają się działaniu Ducha Świętego. Nie dlatego, że są jacyś nadzwyczajni, ale dlatego, że duch ich wybiera, a więc nie bądźcie zazdrośni o charyzmaty innych. I teraz zrobimy sobie taką małą przerwę, bo zobaczymy, że na końcu tego rozdziału, od 28 wersetu, właściwie Święty Paweł podaje bardzo podobną rzecz, mówiąc już o konkretnych charyzmatach. Znowu, że są różne dary łaski, ale ten sam duch. 28 werset. I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Znowu podaje konkretne charyzmaty i widzimy tak jakby trójstopniowy podział hierarchii już panującej pewnie w Koryncie. Czyli najprzód apostołowie, prorocy i nauczyciele. To wszystko są charyzmaty. To nie jest tak, że ktoś sobie sam bierze udział. Zresztą w ogóle jedynym charyzmatem, który można stwierdzić, to jest charyzmat kapłaństwa, czyli w czasach poapostolskich oczywiście, czyli w czasach Kościoła, w których żyjemy. Ja sobie to zaznaczyłem w liście świętego Pawła do Tymoteusza. Jest to dar kapłaństwa, który jest przekazywany przez nałożenie rąk. I to jest jedyny charyzmat przekazywany. W liście do drugi list do Tymoteusza, 1:6. Właśnie dlatego przypominam ci, abyś na nowo rozpalił w sobie charyzmat, który otrzymałeś przez nałożenie moich rąk. To jest jedyny charyzmat, tak jak powiedziałem, który jest przekazywany, który można stwierdzić. Wszystkie inne są darami, które działają w Kościele i służą temu Kościołowi. I tu się pojawia też problem. Czy charyzmaty, czy struktura Kościoła, czy hierarchia, czy apostołowie, prorocy i nauczyciele? Otóż wszystkie charyzmaty są podporządkowane wspólnocie Kościoła. Czyli nie ma rozdwojenia, bo przecież my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Duch jest jeden. Skoro my jesteśmy świątynią Ducha Świętego, to w tym Kościele musi panować jedność. Jeżeli są podziały, a to już przerabialiśmy na początku listu do Koryntian, to zawsze jest to oznaką, że coś jest nie w porządku. I teraz popatrzmy dalej, 29. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Nie. Każdy ma swój charyzmat, który służy wspólnocie Kościoła według Ducha Świętego. I teraz uwaga, najważniejsze. Lecz wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I tu rozpoczyna się 13. Gdybym mówił językami ludzi aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał brzmiący i miedź brzęczący. Doskonale to znamy, proszę sobie w domu przeczytać. Ale co, na co wskazuje ten hymn? Ten hymn wskazuje, że charyzmaty bez miłości są niczym. I to jest bardzo ważne. I teraz, żeby to pokazać, można mieć mnóstwo charyzmatów, jeżeli w tym nie ma miłości, nic to nie znaczy. Że miłość jest najdoskonalszym charyzmatem, jest większy, bo dar proroctwa przeminie, wiara też przeminie, bo będziemy oglądać Boga twarzą w twarz, nadzieja przeminie, bo osiągniemy to, na co mamy nadzieję, a miłość będzie trwała. Czyli wszystkie charyzmaty są podporządkowane miłości i miłość jest największym charyzmatem. I w miłości są zgromadzone wszystkie charyzmaty na tyle, na ile kto tych charyzmatów potrzebuje. I tutaj chciałbym przeczytać piękny tekst świętej Teresy z Lizji, taki żółty zeszyt, to się nazywa rękopisy autobiograficzne, gdzie święta Teresa pisze w ten sposób. Może trochę wprowadzę. Święta Teresa zmarła mając 24 lata, pod koniec XIX wieku, bodajże w 97 roku, 1800, i była karmelitanką i teraz tak pisze. Ona chciała być wszystkim. I pisze tak. Czuję w sobie powołanie kapłana. Z jakąż miłością, Jezu, trzymałabym Cię w swych rękach, kiedy na mój głos wstępowałbyś z nieba. Ja skracam. Ach, pomimo swojej małości, chciałabym oświecać duszę jak prorocy, jak doktorzy. Mam powołanie, by być apostołem. Chciałabym przemierzać świat, głosząc Twoje imię. Była w zakonie kontemplacyjnym, i postawić na ziemi niewiernych Twój zwycięski krzyż. Lecz o mój ukochany, nie wystarczyłaby mi jedna misja. Chciałabym głosić Ewangelię w 5 częściach świata naraz, aż po najdalsze wyspy. Chciałabym być misjonarką, nie tylko przez kilka lat, ale począwszy od założenia świata, aż po jego kres. A nade wszystko, umiłowany mój Zbawicielu, chciałabym dla Ciebie przelać krew do ostatniej kropli. A więc ma pragnienie wszystkich charyzmatów. Męczeństwo, oto marzenie mojej młodości. To marzenie wzrastało wraz ze mną w odosobnieniu Karmelu. Skracam. Mój Jezu, co odpowiesz na te szaleństwa? Czy jest dusza mniejsza, bardziej bezsilna od mojej? A przecież to właśnie z powodu mojej słabości spodobało Ci się, Panie, spełnić kiedyś moje małe dziecięce pragnienia. A dzisiaj chcesz spełniać i nowe, które większe są od wszechświata. Na modlitwie te pragnienia dręczyły mnie ogromnie. Postanowiłam więc poszukać odpowiedzi w listach świętego Pawła. Gdy otwarłam wzrok, mój padł na rozdział 12 i 13 pierwszego listu do Koryntian. Jaki zbieg okoliczności. I przeczytałam tam najpierw, że nie wszyscy mogą być apostołami, prorokami, doktorami itd. Że Kościół składa się z różnych członków i że oko nie może być jednocześnie ręką. Odpowiedź była jasna, ale nie spełniała mych oczekiwań, nie przyniosła mi spokoju. I jak Magdalena, która nie przestając pochylać się nad pustym grobem, znalazła w końcu to, czego szukała, tak i ja, uniżając się aż do dna swojej nicości, wzniosłam się tak wysoko, aż dosięgłam swego celu. Nie zniechęcając się bowiem, czytałam dalej i znalazłam zdanie, które podniosło mnie na duchu. Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I tu apostoł tłumaczy, że wszystkie największe nawet dary są niczym bez miłości. Że miłość jest drogą najlepszą, wiodącą do Boga w sposób pewny. Wreszcie odnalazłam spokój. Wpatrując się w mistyczne ciało Kościoła, nie rozpoznałam się w żadnym z jego członków opisywanych przez świętego Pawła, lub raczej chciałam rozpoznać się we wszystkich. Klucz do mojego powołania dała mi miłość. Zrozumiałam, że jeśli Kościół ma ciało zbudowane z różnych członków, to nie brakuje w nim z pewnością tego najbardziej koniecznego i szlachetnego. Zrozumiałam, że Kościół ma serce i że to serce płonie miłością. Zrozumiałam, że tylko miłość wprawia w ruch członki Kościoła, że gdyby miłość wygasła, to apostołowie nie głosiliby już więcej Ewangelii, męczennicy odmawialiby przelania krwi. Zrozumiałam, że miłość zawiera wszystkie powołania, że miłość jest wszystkim, że ogarnia wszystkie czasy i wszystkie miejsca, słowem, że jest wieczna. Wówczas w porywie szalonej miłości zawołałam: Jezu, moja miłości, znalazłam wreszcie powołanie, powołanie moje to miłość. To jest chyba najdoskonalszy komentarz do tego 13 rozdziału, ale my wracamy, bo zrobiliśmy taką klamrę. Czyli różne są dary, różne są posługiwania w Kościele, wszystkie są owocem tego samego Ducha. Nie ma co się chlubić ani wywyższać, bo to Duch Święty tego wszystkiego udziela. I są różne urzędy, ale nade wszystko potrzebna w tym wszystkim jest miłość, bo inaczej żadne charyzmaty nie spełnią swojej roli. I teraz wracamy do 12 rozdziału, bo to jest to, do czego odwołała się święta Teresa. Tutaj święty Paweł, i to jest coś nowatorskiego, to jest, można powiedzieć, wkład świętego Pawła w teologię, to porównanie Kościoła do ciała Chrystusa. 12 werset. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostali napojeni jednym duchem. A więc Chrystus ma jedno ciało i tym ciałem jest Kościół. W jaki sposób stajemy się członkami tego ciała? Przez Ducha Świętego, w którym zostaliśmy ochrzczeni. To jest drugie też odwołanie, ponieważ też wszyscy zostali napojeni jednym duchem. Tutaj święty Paweł nawiązuje do tradycji biblijnej, gdzie w pierwszej księdze biblijnej, w drugim wersecie mamy, w pierwszym rozdziale mamy pisane: a Duch Boży unosił się nad wodami. Stąd to skojarzenie. My przez chrzest, czyli przez polanie głowy wodą i wymówienie formuły sakramentalnej, dzięki łasce Ducha Świętego, który w tym momencie wstępuje na człowieka, przynależymy do Kościoła, do wspólnoty, która jest ciałem Chrystusa. Zaraz do tego wrócimy, ale teraz cofnijmy się do 11 wersetu, bo tu mamy coś bardzo znaczącego. W 11 rozdziale mamy najstarsze świadectwo Eucharystii. Mamy opis ustanowienia Eucharystii u ewangelistów synoptycznych, a więc u Mateusza, Marka i Łukasza, ale to są późniejsze teksty. Mówiliśmy sobie, że list do Koryntian są lata 50. i tu święty Paweł przekazuje tą tradycję, która później jest też w Ewangeliach. Ale zanim dojdziemy do tej tradycji, do tych słów ustanowienia Eucharystii, to proszę posłuchać od 17 wersetu. Bo święty Paweł znowu napomina Koryntian. Zobaczymy za chwilę dlaczego. Dając wam te zalecenia, nie mogę was pochwalić, bo gdy się gromadzicie, nie stajecie się lepsi, lecz gorsi. Przede wszystkim słyszę, że gdy gromadzicie się jako Kościół, pojawiają się wśród was podziały i po części w to wierzę. Czyli nic nowego, cały czas to samo. Gromadzicie się na Eucharystii, na łamaniu chleba. I święty Paweł mówi, skoro się gromadzicie i wracacie do domu, to powinniście być lepsi. A wy przychodzicie, kłócicie się i wracacie gorsi. To po co ta Eucharystia? I teraz wracamy tutaj do Kościoła. Skoro Kościół jest ciałem Chrystusa, to zwróćmy uwagę, przede wszystkim słyszę, że gdy gromadzicie się jako Kościół, kiedy, co jest oznaką Kościoła? Zgromadzenie. Liturgia jest oznaką Kościoła, takim widzialnym znakiem Kościoła. U Żyda takim widzialnym znakiem jest obrzezanie, a w Kościele jest chrzest, a więc nie ma tego widzialnego znaku. W momencie chrztu jest widzialny znak, ale później nie mamy żadnego znamienia. Chrześcijanie koptyjscy sobie krzyż tutaj tatuują, to może w ten sposób. Ale święty Paweł mówi, że Kościół objawia się w zgromadzeniu, w liturgii. Tutaj można przywołać słowa Pana Jezusa, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem pośród nich obecny. A więc Kościół manifestuje się w zgromadzeniu, w liturgii i skoro ta liturgia jest sprawowana, to powinniście po tej liturgii wychodzić lepsi, przemienieni. A wy się kłócicie. To do Koryntian. Zresztą muszą być wśród was podziały, aby okazało się, kto jest wypróbowany. Gdy bowiem się gromadzicie, to nie jest to spożywanie wieczerzy pańskiej. Każdy je i pije, co sam wcześniej przyniósł. I tak, gdy jeden jest jeszcze głodny, inny jest już pijany. Czyż nie macie swoich domów, by tam się najeść i napić? Czy też wolicie lekceważyć Kościół Boży i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż mam wam powiedzieć? Czy was chwalę? Za to was nie pochwalam. O co tu chodzi? Chodzi tu o to, że chrześcijanie, kiedy się gromadzili na łamaniu chleba, na wieczerzy pańskiej, tak jak to jest określane, właśnie było określone przed chwilą, to są te nazwy zamienne. Eucharystia, dziękczynienie, wieczerza pańska, to święty Paweł używa tego zamiennie. To najpierw była część liturgiczna, a później urządzano tak zwaną agapę. Czyli ludzie przynosili jakieś dary i po Eucharystii tymi darami się dzielono, najczęściej z biednymi. Pozostałością tego dzisiaj jest kolekta, która ma taki sam charakter. Koligere to znaczy zbierać, czyli święty kosz, prawda? Jak chodzi po kościele, wrzuca się pieniążki. To jest pozostałością tego, co każdy wnosił na Eucharystię. I kolekta ma konkretne przeznaczenie. Służy na utrzymanie kościoła i na pomoc ubogim. To jest przeznaczenie kolekty zbieranej w kościele. I teraz to samo było wtedy na początku, tylko w innej formie. Przynoszono różne artykuły spożywcze. No i wiadomo, przynosili, no i jak się coś przedłużało, no to zaczynali, zamiast Eucharystii, to zaczynali jeść, popili sobie, no i już było wesoło. I jedni byli głodni, bo byli tymi biednymi, którzy nie mieli nic, a drudzy już, można powiedzieć, leżeli pod stołem. Czyli zwróćcie uwagę, bo my tak czasami gloryfikujemy ten pierwszy Kościół, ojejku, jak ja bym żył w tych czasach, to na pewno byłbym bardzo wierzący. Kościół to ludzie, a ludzie zawsze są różni i zawsze pojawi się zły duch, który namiesza w każdym czasie. Nawet w gronie apostolskim zły duch tak namieszał, że jeden zdradził, drugi się zaparł Pana Jezusa, a reszta uciekła. Także tutaj trzeba, i Paweł jest realistą, mówi, słuchajcie, nie może tak być, że wy przyjdziecie, już się napijecie, nawet nie dotrwacie do tej Eucharystii. Czy dzisiaj my jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, nie? Bo nie przynosimy już tych napitków różnych. I święty Paweł mówi, zróbcie to w domu, a nie w kościele, bo profanujecie Kościół. Kościół w znaczeniu, tu ciężko mówić, prawda, o jakichś katedrach, bo tego nie było, ale Kościół w znaczeniu zgromadzenia. Gdzieś się po domach pewnie spotkali i świętowali zmartwychwstanie pańskie. Czyli tu do tego Paweł się odwołuje, że zamiast się podzielić, to wy sami zjecie, wypijecie, jedni są, no i wtedy złość, prawda? Jeden głodny, drugi pijany, no i wiadomo, czym to się kończy. I teraz 23 werset. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem. I tutaj mam ustanowienie Eucharystii. Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał i powiedział... To jest moje ciało za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich mówiąc, ten kielich jest nowym przymierzem w mojej krwi. Ilekroć z niego pić będziecie, czyńcie to na moją pamiątkę. Ile razy bowiem będziecie spożywać ten chleb i pić z tego kielicha, będziecie ogłaszać śmierć Pana, aż On powtórnie przyjdzie. A więc zobaczmy, święty Paweł wskazuje na istotę Eucharystii. To jest udział w ofierze Chrystusa. Spożywamy Jego ciało, pijemy Jego krew. A więc, tak jak mówiliśmy sobie ostatnio, przez Eucharystię my wchodzimy do wspólnoty z Chrystusem. A więc skoro wchodzisz do wspólnoty z Chrystusem i w tej wspólnocie, w tej liturgii, w tym zgromadzeniu manifestuje się Kościół, to nie może tam być podziałów. Dlatego takie rzeczy są niedopuszczalne. Skoro przychodzimy na ucztę miłości, która jest symbolem jedności, to co mówiliśmy sobie ostatnio, że jeden chleb łączy, z wielu ziaren się składa, jedno wino tam, prawda? To jest właśnie ta Eucharystia, to jest ta jedność. I teraz wszystkie grzechy przeciwko jedności Kościoła, wszystkie podziały są po prostu grzechem przeciwko Chrystusowi. I teraz ta Eucharystia to jest jedność, a więc wy powinniście wychodzić z tej Eucharystii przemienieni. Nie możecie wychodzić gorsi, bo w tym momencie to znaczy, że coś jest nie tak. Stąd te słowa, że jeżeli przyniesiesz dar przed ołtarz, a wspomnij, że ktoś ma coś przeciwko tobie, to najpierw idź się pogódź, bo Eucharystia jest źródłem jedności. Nie może w tej Eucharystii uczynić ten, kto jest pozwaśniony. Czyli to święty Paweł, tu mamy to ustanowienie Eucharystii. Jeszcze jeden werset. Kto by jednak jadł ten chleb lub pił z kielicha Pana w sposób niegodny, ten będzie winny ciała i krwi Pana. Niech każdy wpierw wnikliwie oceni samego siebie, a potem niech je ten chleb i pije z tego kielicha. Czyli Paweł odwołuje się do konkretnych sytuacji, które się wydarzają i mówi, najpierw oceń i wtedy dopiero przychodź. Nie? Wtedy dopiero korzystaj, wtedy spożywaj. To, co my mamy, oczywiście w formie takiej, że z grzechem ciężkim nie można przyjąć Komunii Świętej. Najpierw trzeba się oczyścić i wtedy można Komunię przyjąć. Wracamy do naszego 12 rozdziału, bo to jest istotą. Wtedy dopiero rozumiemy, czym jest to porównanie świętego Pawła do ciała. To jest ta jedność. Bez jedności jest po prostu katastrofa. Tutaj mam to. 14 werset 12 rozdziału. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśli by noga powiedziała, i tutaj przedstawia Paweł taki dialog, prawda, poszczególnych tych członków ciała. Jeśli by noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy wskutek tego rzeczywiście nie należałaby do ciała? Lub jeśli by ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył różne członki, umieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie jesteś mi potrzebny, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze. A te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczmy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała. A te, które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci. By nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne. Podobnie, gdy jednemu okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki. Tu jest znowu podkreślenie tej jedności i konieczność służenia sobie wzajemnie. To nie jest tak, że jesteśmy w jednym ciele i nie zależymy od siebie. Skoro jesteśmy w jednym ciele, to zależymy od siebie. I tutaj można znowu powrócić do tej definicji Pawłowej charyzmatów. Charyzmaty to są różne dary, które udziela Duch po to, by posługiwać, czyli diakonia, by działać i by obdarzać łaską. Czyli każdy został obdarzony innym charyzmatem, ustawiony w innym miejscu, ma inny dar i inne zadanie do spełnienia, ale to wszystko jest dla dobra całości wspólnoty, dla dobra całego ciała. I teraz tak samo, jeżeli chodzi o cierpienie, zwróćcie uwagę, że to jest ciało Chrystusa, a Chrystus umarł za nas na krzyżu i mamy o tym na końcu. Tak więc, gdy cierpi jeden człowiek, współcierpiał wszystkie inne. Podobnie, gdy jednemu okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie inne członki. Jeżeli to można tutaj sprowadzić do takiego zdania z adhortacji związanej ze spowiedzią Jana Pawła II. Jan Paweł II w tej adhortacji przywołał zdanie świętego Augustyna, mówiąc o tym, że jeżeli dzieje się jakaś krzywda, jakieś zło w Kościele, jakiś grzech jednego człowieka, to on ściąga wszystkich innych na dół. A jeżeli jakiś człowiek się nawraca, robi coś dobrego, korzysta z charyzmatów, realizując tym samym wolę Bożą, to też ci, którzy są obok niego, wzrastają. A więc tu widać tu wzajemną zależność i tego trzeba być świadomym. Bo nie ma czegoś, co nie należy, czy co, mówię tu w postępowaniu człowieka, co nie, tak jakby nie odzwierciedla się w życiu całej wspólnoty. Nie ma czegoś takiego. I pozytywnego, i negatywnego. I teraz na zakończenie tego rozdziału to takie podsumowanie, taka definicja charyzmatu na podstawie wszystkich listów świętego Pawła, już taka ogólna. Pawłowa definicja charyzmatów. Są to specjalne dary, których liczby określają odnośne teksty Nowego Testamentu, dane niektórym członkom Kościoła, przez które manifestuje się w sposób empiryczny Duch Święty, a więc pokazuje swoje działanie, i których celem jest użyteczność. Zaraz do tego dojdziemy. Charyzmaty mają charakter eklezjalny, czyli kościelny, co oznacza przede wszystkim, że są osadzone w Kościele i podporządkowane autorytetowi apostolskiemu, a ponadto służą zbudowaniu jedności Kościoła oraz nie burzą porządku podczas zgromadzeń liturgicznych. Korzystanie z charyzmatów zakłada miłość i rozumną weryfikację, czyli twarde stąpanie po ziemi. Widzialnym sposobem uzyskania charyzmatu w okresie poapostolskim jest możliwe tylko w jeden sposób, przez nałożenie rąk, czyli kapłaństwo, to co mówiłem. A więc to jest Pawłowa definicja charyzmatu. I teraz tutaj tak, dlaczego takie podkreślenie tego, że podporządkowane są Kościołowi i służą temu Kościołowi. Tu taki podam przykład wspólnoty z Chylonii, gdzie ludzie za bardzo zapatrzyli się w swoje charyzmaty i odeszli od Kościoła i dokonał się rozłam. Tutaj święty Paweł, ponieważ widocznie Koryntianie też mają takie tendencje, my mówimy językami, no to mamy dary ducha, a więc idziemy swoją drogą. Nie. Święty Paweł mówi, że to wszystko jest podporządkowane wspólnocie i dobru Kościoła. Inaczej to znaczy, że te charyzmaty nie pochodzą od ducha, bo skoro duch jest jeden, to nie może, manifestuje się na różny sposób, ale nie może być to w sposób sobie przeciwstawny. Skoro przez ducha wchodzi się do Kościoła, czyli staje się ciałem Chrystusa, to ten duch jednocześnie nie może z tego Kościoła człowieka wyprowadzać. Tyle jeżeli chodzi o 12 i 13 rozdział. Ten 13 proszę sobie przemedytować w domu. To jest ten hymn o miłości. To jest hymn, to jest poezja. Ale mimo tego, że to jest poezja, króciutko tylko, to święty Paweł bardzo konkretnie mówi o miłości. I można sobie zweryfikować to, czy ja żyję tą miłością, podstawiając zamiast słowo miłość słowo ja albo swoje imię. Czyli miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Czyli Piotrek cierpliwy jest, łaskawy jest. Piotrek nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi. I w ten sposób jest weryfikacja. Bardzo konkretne cechy miłości. Bo my czasami miłość, ach, och, piosenki, prawda, coś ulotnego. Nie, miłość to jest konkret. To jest wola człowieka. To nie jest uczucie. Miłości towarzyszą uczucia, ale one mijają. A więc miłość nie zależy od uczuć. Jeżeli ja bym tylko miłość bazował na uczuciach, to po jakimś czasie one by minęły, miłość się skończyła, a miłość się nigdy nie kończy. Czyli tutaj wchodzimy w sferę woli, a nie uczuć. Wola, czyli ja chcę, mimo tego, że czasami mi nie jest fajnie i nie jest przyjemnie. I na przykład taka sytuacja związana z modlitwą. O, dzisiaj się nie pomodlę, bo mi już nie jest fajnie. Panie Boże, nie czuję Twojej obecności, to się nie pomodlę. Nie, to nie jest miłość. Miłość jest wtedy, kiedy ja mimo tego, że nie czuję obecności Pana Boga, że mam jakąś noc ciemną, że mam kryzys, to jednak klękam i się modlę. Miłość małżeńska jest nawet wtedy, a właściwie, no słuchajcie, no gdyby miłość była uczuciem, to nie można by było jej ślubować. A mamy, prawda, na ślubnym kobiercu ślubuje ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską i że ci nie opuszczasz do śmierci. Nie ślubuje ci uczucia, bo uczucie minie. 2-3 lata to tak góra, nie? A później mija. I później jest wola. Ja ci ślubowałem miłość, czyli że ja chcę. Nawet jak niekoniecznie cię będę lubił już, nie? To też do przemyślenia. I idziemy do 14 rozdziału listu do Koryntian. To jest znowu, wracamy do charyzmatów i święty Paweł mówi konkretnie, odwołując się do dwóch charyzmatów. Bo Koryntianie mieli dar glosolaliów, czyli dar języków i dar prorokowania. I oczywiście, ponieważ ten dar glosolaliów był bardziej bardziej widowiskowy, to dlatego oni się cieszyli i korzystali z tego daru. Czyli mówili różnymi językami, unosili się śpiewnie, pięknie i tak dalej. A inne dary, mniej widowiskowe, odkładali na półkę. I teraz Paweł w pierwszym wersecie 14 rozdziału mówi w ten sposób. Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa. A więc przewartościowuje. Mówi nie tyle dar glosolaliów, ale o dar proroctwa. Zaraz powie dlaczego. Ten bowiem, kto mówi językiem, nie ludziom mówi, lecz Bogu. Nikt go nie słyszy, a on pod wpływem ducha mówi rzeczy tajemne. Pamiętamy, że wyznacznikiem charyzmatów jest ich użyteczność, to twarde stąpanie po ziemi. I w trzecim wersecie. Ten zaś, kto prorokuje, mówi ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze. Ten, kto mówił językiem, buduje siebie samego, kto zaś prorokuje, buduje Kościół. Czyli widzimy od razu na samym początku, co Paweł wskazuje jako kryterium użyteczności charyzmatów. Budowanie Kościoła, czyli dla wspólnoty. Co z tego, że ktoś mówi językami, skoro nikt go wokół nie rozumie? Dlatego w miłości, to co było w pierwszym wersecie, starajcie się o dar prorokowania. Pragnijcie, nie jest źle pragnąć charyzmatów. Jest dobrze, dlatego mówi, starajcie się o dar prorokowania, bo wtedy będziecie mogli tłumaczyć te języki i jako proroctwo będziecie służyli innym. Zaraz dojdziemy do tego, jeszcze wrócimy. Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami. Jeszcze bardziej jednak pragnąłbym, żebyście prorokowali. Większy jest bowiem ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Chyba, że jest ktoś, kto tłumaczy, aby to wyszło na zbudowanie Kościołowi. Znowu widzimy, proroctwo jest bardziej użyteczne dla wspólnoty niż języki. Bo przypuśćmy, bracia, że przychodząc do was będę mówił językami. Jakiż stąd pożytek dla was, jeżeli nie przemówię do was, albo objawiając coś, albo przekazując jakąś wiedzę, albo prorokując, albo pouczając. Gdybym ja zaczął mówić teraz językami, jakiś to pożytek, prawda? Byście popatrzyli, nie? Aha. Nie? A Paweł mówi konkretnie, użyteczność. Co to daje, krótko mówiąc? U nas był taki ksiądz od liturgiki i zawsze mówi, jeżeli wprowadzasz coś nowego w kościele, jeżeli coś wymyślasz, to zadaj sobie jedno podstawowe pytanie, na nie odpowiedz. Co to ludziom da? No i tu święty Paweł do tego się sprowadza. 7 werset. Podobnie jest z instrumentami martwymi, które dźwięki wydają, czy to będzie flet, czy cytra. Jeżeli nie można odróżnić poszczególnych dźwięków, to któż zdoła rozpoznać, czy się gra na flecie lub na cytrze? Albo jeśli trąba brzmi niepewnie, któż będzie się przygotowywał do bitwy? Słyszeliśmy w liście w hymnie o miłości, gdybym mówił językami ludzi aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak mięć brzęcząca albo cymbał brzmiący. To Tereska, bo znowu o hymnie do miłości, także. A więc tutaj, gdyby te instrumenty fałszywie brzmiały, to komu z tego jaki pożytek będzie? To nie osiągniemy żadnego celu, bo nikt nie rozpozna trąby, która wzywała do bitwy. Tutaj można chociażby odwołać się do Księgi Jozuego, gdzie po przekroczeniu Jordanu pierwszym miastem, które zdobyli Izraelici, było Jerycho. Okrążyli 7 razy i zaczęli trąbami wszystkimi i mury runęły. Także do tego święty Paweł odwołuje się. 8 werset. Albo jeśli trąba brzmi niepewnie, to już było, 9. Tak też i wy, jeśli pod wpływem daru języków nie wypowiadacie zrozumiałej mowy, któż pojmie, co mówicie? Na wiatr będziecie mówili. Na świecie jest mnóstwo dźwięków, ale żaden dźwięk nie jest bez znaczenia. Jeżeli jednak nie będę rozumiał, co jakiś dźwięk znaczy, to mi się tekst skończył. To jest 14 rozdział, 11 werset. Jeżeli jednak nie rozpoznaję znaczenia dźwięku, to jestem obcy dla mówiącego, a on jest obcy dla mnie. Skoro więc gorliwie ubiegacie się o dary duchowe, starajcie się o bogactwo takich darów, które służą budowaniu Kościoła. Dlatego ten, kto mówi językami, niech się modli, aby umiał je tłumaczyć. Gdy modlę się językami, duch mój wprawdzie się modli, ale mój umysł nie odnosi korzyści, bo nie wiem, co mówię. Co więc mam zrobić? Będę modlił się duchem i będę modlił się umysłem. Będę śpiewał duchem i będę śpiewał także umysłem. Jeśli wielbisz Boga jedynie w duchu, to jakże człowiek niewtajemniczony odpowie amen na twoje dziękczynienie, skoro go nie rozumie? Ty wprawdzie wspaniale składasz dziękczynienie, ale drugiego to nie buduje. Dziękuję Bogu, że mówię językami lepiej od was wszystkich. W kościele jednak wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, by innych pouczyć, niż 10 000 słów w jakimś niezrozumiałym języku. Czyli widzimy, wszystko kryterium użyteczności. Paweł mówił doskonale językami, ale gdy był we wspólnocie, mówił konkretnie, tak jak mówi, 5 słów. Bracia, 20 werset. Nie bądźcie dziecinni. Owszem, wobec zła bądźcie jak niemowlęta, ale w myśleniu bądźcie jak ludzie dojrzali. Tutaj jest odwołanie do hymnu do miłości, gdzie na końcu święty Paweł w 11 wersecie 13 rozdziału mówi tak. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. A więc dziecinni bądźcie w odniesieniu do zła. Czyli nieświadomi, nie dotykajcie zła. To, co Pan Jezus mówi, że bądźcie nieskalani jak gołębie, ale przenikliwi jak lisy chyba tam, tak? Czy jakoś tak, czy jak węże? Nie, węże nie. I teraz tak, w prawie jest napisane, obcymi językami i wargami obcych będę przemawiał do tego ludu, ale i tak mnie nie posłuchają, mówi Pan. Tak więc mówienie językami nie jest znakiem dla wierzących, lecz dla niewierzących. Prorokowanie natomiast nie jest dla niewierzących, lecz dla wierzących. Spróbujmy się nad tym zastanowić. Dlaczego? Jeśli zgromadzi się cały Kościół i wszyscy będą mówili językami, a przyjdą jacyś ludzie niewtajemniczeni albo niewierzący, to czyż nie powiedzą, że jesteście szaleni? Czyli święty Paweł na początku mówi, że mówienie językami jest znakiem dla niewierzących. Dlaczego? Dlatego, że to może ich zachwycić w pierwszym momencie. Przychodzą, a tu nagle się dzieje coś fascynującego. Tak jak Koryntianie. Oni trzymali się daru języków, bo to było spektakularne. Ale kiedy przejdą i zobaczą, to powiedzą szaleni. Co powiedzieli Żydzi, kiedy zobaczyli w dniu Pięćdziesiątnicy apostołów, którzy mówili językami? Powiedzieli, no upili się młodym winem, bo mówią jakieś brednie. Ale kiedy Piotr zaczął mówić językiem takim zrozumiałym dla wszystkich, czyli kiedy zaczął korzystać z charyzmatu proroctwa, chociaż tego nie wiedział, to wszyscy zaczęli go rozumieć. Do każdego zwracał się w jego własnym języku i wtedy oni nagle zaczęli rozumieć, bo Piotr zaczął im tłumaczyć, co się właśnie wydarzyło. I to miało sens. A więc to jest odnośnie do niewierzących, a proroctwo jest dla wierzących, bo ktoś słyszy, co ma zrobić, czy co się w nim dzieje. 24 werset. Jeśli natomiast wszyscy będą prorokowali, a przyjdzie jakiś niewierzący albo niewtajemniczony, to zostanie przez wszystkich pouczony i oceniony i zostanie ujawnione to, co skrywa jego serce. Wtedy upadnie na twarz, odda cześć Bogu i wyzna, naprawdę pośród was jest Bóg. Czyli hipotetyczna sytuacja. Jest wspólnota, jest zgromadzenie, mówią językami, taki niewierzący, co w Koryncie było powszechne, bo to jest no, pogańskie miasto, wchodzi zaciekawiony i nagle słyszy proroctwo. Ty tam z ostatniej, spod drzwi, zrób to i to, albo w twoim życiu to i to. I wtedy mówi, jejku, rzeczywiście to o mnie. Pada i wyznaje Chrystusa. No? Tu jest to. Tu jest ta wartość i wyższość proroctwa nad darem języków. Chodzi więc o to, bracia, że każdy ma jakiś dar. I tu znowu kolejne charyzmaty. Śpiewu, nauczania, objawienia tajemnic Bożych, języków, tłumaczenia języków. Kiedy się gromadzicie, niech one wszystkie służą wzajemnemu budowaniu. Gdy mówicie językami, niech mówi dwóch albo najwyżej trzech na przemian, a jeden niech tłumaczy. Czyli co Paweł mówi? Ma być porządek. Jest liturgia, to nie po to, żeby każdy w swoim kąciku i swoje, ale żeby to służyło zbudowaniu wspólnoty. Czyli jak zaczynacie mówić językami, to po kolei, jeden, drugi, trzeci, a później niech to ktoś przetłumaczy, żeby to dotarło do innych. Nie? Ktoś, kto ma ten dar, bo te języki to są różne, prawda? Są takie języki i współczesne, też się z takim czymś spotkałem, ale też języki starożytne, które kiedyś istniały, różne sposoby są. I teraz to nie jest tak, że ktoś rozumie, bo się nauczy, tylko otrzymuje dar proroctwa tłumaczenia tych języków. Podam przykład, nie wiem, może już o tym mówiłem, ale mówiłem o współczesnych językach, że też Pan Bóg udziela czegoś takiego. To czytałem w książce siostry Emmanuel, która opisywała, jak dwoje ludzi ze wspólnoty błogosławieństw jechało na rekolekcje. We Francji to się działo. I ktoś zatrzymuje ich na stopa. Jakiś mężczyzna. Zatrzymali się, wzięli go i pytają się, co robisz? On mówi, no tak się kręcę, bo jestem trochę taki bezdomny. Jadę na południe. Oni mówią, to może pojedziesz z nami na rekolekcję. On mówi, no będzie jedzonko, jakieś spanko, to z chęcią pojadę na rekolekcję. No i tam pojechali, przyjęli go do tej wspólnoty. Na ten wieczór położyli się spać, ale przed położeniem się spać oni mówią, słuchaj, my idziemy trochę się pomodlić, może pójdziesz z nami do kaplicy? A on mówi, dobrze. I zaczęli się modlić i nie wiedząc o tym, bo to jest poza tak jakby człowiekiem, oni się zaczęli modlić językami. I nagle patrzą, a ten człowiek pada, płacze i w ogóle całą noc spędził w tej kaplicy, zmierzając do puenty. Okazało się, że to był Polak, który kiedyś był księdzem. I on to kapłaństwo zostawił, miał jakiś powód, nie wiadomo jaki. Zaczął żyć na nowo, to życie mu się zawaliło zupełnie, skończył jako bezdomny we Francji. I nagle, kiedy poszli się modlić do tej kaplicy, to ci ludzie, nie wiedząc o tym, oni się zaczęli modlić językami, zaczęli po polsku mówić. Zaczęli mówić po polsku takie słowa. Nie martw się, ja Pan Bóg z Ciebie nie zrezygnowałem. Ty mnie zostawiłeś, ale ja Ciebie dalej kocham i kiedyś Cię wybrałem i dalej potwierdzam to wybranie. I w tym stylu. I ten mężczyzna zrozumiał, że to jest zrozumiał. Trudno było nie zrozumieć, prawda? Oczy mu się tak otworzyły i to była przemiana jego życia. Nie? Czyli widzimy, do czego nawiązuje Paweł. Paweł mówi o użyteczności, żeby to służyło drugiemu. Inaczej będzie bałagan. 28 werset. Gdy jednak w kościele nie ma tłumacza, to niech milczą. Niech sami mówią do Boga. Podobnie niech przemawia dwóch albo trzech prorokujących, a pozostali niech to rozważają. Ale jeśli ktoś inny z zasiadających otrzyma jakieś objawienie, wtedy ten pierwszy niech zamilknie. Niech się nie wymądrza, niech nie robi z siebie nie wiadomo kogo, ale ktoś ma coś do powiedzenia, to niech zamilknie i da mu powiedzieć. Bardzo jasne, konkretne. I tu widać też, że dla Pawła te charyzmaty są owszem darami, czymś nadzwyczajnym, ale nie po to, żeby, nie wiem, jakichś pobożnych uniesień czy jakichś uwznioszeń, tak jak w hymnie do miłości. Nie o uczucia chodzi. Chodzi o konkret. On stąpa twardo po ziemi, mimo że ma ogromne dary. Tak jak mówił, mówi językami dużo lepiej niż wszyscy razem wzięci. Wy tutaj zgromadzeni, do których mówię. Potem kolejno wszyscy możecie prorokować, aby wszyscy zostali pouczeni i doznali pociechy. Niech prorokujący nie nadużywają darów duchowych, ponieważ Bóg nie jest Bogiem zamętu, lecz pokoju. A więc nie nadużywaj tych darów duchowych, żeby kogoś innego wprawić w jakiś niepokój, w coś złego. Masz powiedzieć to, co masz powiedzieć i to wszystko. A więc tutaj święty Paweł pokazuje, że dary duchowe przechodzą przez filtr znowu serca, rozumu człowieka i niekoniecznie człowiek musi wszystko, co wie, od razu mówić. Pamiętamy, że święty Paweł mówi do Koryntian, że wy jesteście ludźmi cielesnymi i nie wszystko jeszcze możecie znieść. A więc po to masz rozum, żebyś ocenił, czy ta wiedza, którą otrzymujesz przez charyzmat, jest temu człowiekowi w danym momencie potrzebna i będzie w jego sercu wzbudzała pokój, czy też niepokój. A Bóg jest Bogiem pokoju, a więc wszystko to, co... I tu nie chodzi o taki niepokój poruszenia serca, bo czasami trzeba coś powiedzieć, ale czy ten człowiek to przyjmie? I tutaj też takie odniesienie do naszego życia, bo my drugiemu chcemy wszystko od razu powiedzieć. Robi coś źle, to ja mu wygarnę wszystko. No bo to jest prawda, bo robi coś źle. Ale słuchajcie, nie chodzi o to, żeby wygarnąć wszystko. Chodzi o to, żeby tak do tej osoby zwrócić się, tak powiedzieć, żeby do tej osoby to dotarło. Nie żebym ja się uzewnętrznił i no, powiedziałem, ale nic się nie zmieni, bo druga osoba tego nie jest w stanie przyjąć. Po to masz rozum, serce i po to kochasz, żeby tak powiedzieć do tej drugiej osoby, żeby to do niej dotarło. I tutaj, no, znamy to z własnych doświadczeń, czasami lat potrzeba, potrzeba cierpliwości. I pewnie człowiek ma, powiem to od razu. Nie, powiesz i nic się nie zmieni. Ja często pytam, jak ktoś mówi, że nakrzyczałem na dziecko. I co, coś pomogło? Nie, jeszcze gorsze było. No to po co krzyczeć? Nie? Staraj się tak dotrzeć, żeby właśnie no, tą wrażliwość drugiej osoby, jego rozwój duchowy uwzględnić, żeby to przemieniło jego serce, a nie stało się tylko jakąś taką ulgą. No, powiedziałem teraz, no właśnie co, nic. I końcówka tego 14 rozdziału. Tak jak to jest między świętymi we wszystkich kościołach. Kobiety w kościołach niech milczą, bo nie pozwala im się mówić. Tak zresztą stanowi prawo. Jeśli chcą się czegoś nauczyć, to niech w domu pytają swoich mężów. Nie wypada przecież, żeby kobieta mówiła w kościele. W końcu, czy to od was wyszło słowo Boga? Czy tylko do was przybyło? Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem lub ma inny dar duchowy, niech uzna, że to, co pisze, jest przykazaniem Pana. Jeśli ktoś to lekceważy, sam będzie zlekceważony. Bracia, ubiegajcie się więc o dar proroctwa i nie zabraniajcie mówić różnymi językami. Wszystko jednak niech odbywa się godnie i w ustalonym porządku. Tutaj mogło zaniepokoić te słowa o tych kobietach, prawda? Dlatego powędrujmy do 11 rozdziału. Gdzie Paweł mówi o porządku na zgromadzeniach i o tym, że kobiety powinny mieć przykryte głowy, a mężczyźni nie. To jest symbol wolności, odkryta głowa. A kobiety mają mieć przykryte głowy dlatego, że włosy, jakieś rozmaite fryzury były związane z tym, że jest to znak, no, jak to się mówi? Uwodzenia, tak? Że to jest coś, co może rozpraszać. A więc znowu, konkretnie w tamtych czasach tak było uważane, że włosy, do dzisiaj Żydówki mają, jak są zamężne, zresztą w kulturze muzułmańskiej to samo, mają przykryte włosy, ponieważ włosy są uznawane za symbol, za... Wiecie, o co mi chodzi, czy nie? Za... Zgubiłem to słowo. I teraz, skoro kobieta jest zamężna, to nie może epatować swoimi włosami, czyli kusić innych, bo należy do jednego mężczyzny. Ale nie o tym chcę mówić, tylko chcę... W czwartym wersecie jest takie zdanie. Każdy mężczyzna pomniejsza swoją godność, kiedy modli się lub prorokuje z nakrytą głową. I każda kobieta pozbawia się szacunku, kiedy modli się i prorokuje z odkrytą głową, bo wygląda, jakby była ostrzyżona. A więc zwróćcie uwagę, kobiety mówią i prorokują na zgromadzeniach. Pozorna sprzeczność. Na początku czwarty werset, 11 rozdział. Jak kobieta może mówić i prorokować z odkrytą głową, a później kobiety na zgromadzeniach niech milczą. I wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, nie żeby kobiety milczały, ale święty Paweł w innym tekście mówi takie brzydkie zdanie, ale to trzeba rozumieć wszystko w tym kontekście. Strzeż się babskiego gadania. I tu chodzi o to, że tak jak w tych wspólnotach były podziały ze względu na to, że jedni jedli, drudzy pili, tak samo te kobiety po prostu, kiedy zaczynały mówić, to jedna przez drugą, i zaczynały się kłócić i wszystko się rozwalało. I teraz Paweł mówi, jak masz tak robić, to niech to milcz i dowiedz się w domu od swojego chłopa, o co chodzi. I jemu powiedz, niech on powie, żeby nie było w kościele, bo kobiety prorokowały, kobiety mówiły. Ale jeżeli robi się bałagan, to niech kobiety milczą. Czyli tutaj jest odwołanie do konkretnej sytuacji, że te kobiety, które się zgromadziły, po prostu ze sobą wzajemnie się kłóciły. I dlatego święty Paweł mówi, jeżeli masz coś do powiedzenia, to powiedz, ale jeżeli to ma tylko służyć babskiemu gadaniu, to zamilknij i w domu niech ci chłop wytłumaczy wszystko. Także tu nie jest tak, że święty Paweł teraz nie lubił kobiet, co często mu się zarzuca. On lubił kobiety, ale przede wszystkim lubił porządek. Dlaczego? Dlatego, że ten porządek służył zbudowaniu Kościoła. I wszystko, co przeszkadzało temu porządkowi, czyli, nie wiem, nadmiar charyzmatów, czyli nie po kolei te charyzmaty, czyli jakieś kłótnie, czyli pijaństwo, czyli rozpusta, czyli podziały, to święty Paweł, jako konkretny praktyk, a widocznie miał doświadczenie z tamtą wspólnotą, bo był w Koryncie, mówi nie. W takiej sytuacji, skoro to nie służy porządkowi na zgromadzeniu, a więc nie służy budowaniu Kościoła, to do widzenia. Nie? Na tej zasadzie. Na tym skończymy. Tak jak powiedziałem, 15 rozdział to jest piękne przepowiadanie świętego Pawła o zmartwychwstaniu. Można powiedzieć taka konkluzja całego listu. I 16 również, i później mamy pozdrowienia, i to jest zakończenie tego listu.